Zostań w PPK i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Wygraj nawet 100 tysięcy złotych.
Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie po świętach 11 kwietnia. W studio jest Łódź Podwodna, jest Żyrafa, w czapce jest Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem, Klub Parlamentarny Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak po świętach?
Jak to po świętach? Bardzo dużo mazurków. To ma swoje negatywne konsekwencje, ale poranny spacer do siedziby Radia Wnet jest tym, czego człowiek właśnie po świętach potrzebuje.
A jak świętuje Lewica, tak szczerze? Co są za święta dla Adriana Zandberga?
Rodzinne święta.
A duchowe czy nie?
Rodzinne. Myślę, że to jest najlepsze ich określenie.
Bo patrzę na życzenia Lewicy i tam i pojawia się Alleluja i takie były bardzo religijne wasze życzenia w tym roku.
Na Lewicy są osoby, które są bardzo religijne, mniej religijne i niereligijne. Są takie, które są katolikami, są takie, które są prawosławne, są takie, które są ateistami albo agnostykami, bo Lewica to jest taka Polska, w której jest miejsce dla wszystkich.
Bo też tak patrzę na tą opozycję, patrzę na Donalda Tuska, to jest ciekawy przykład. Donald Tusk jest jednocześnie i liberałem, i ateistą, i katolikiem, i konserwatystą, i socjaldemokratą. Jest każdym, to też jest tacy każdy.
Nie, myślę, że wiele można o nas powiedzieć, ale nie to, że jesteśmy każdzi, jak to pan redaktor ujął. Natomiast my bardzo serio traktujemy nasze przywiązanie do różnorodności. Do tego, żeby Polska była tak skonstruowana, żebyśmy się w niej wszyscy zmieścili. Bo jesteśmy i będziemy w Polsce różni. Będą w Polsce ludzie, którzy są tradycjonalistami i tacy, którzy mają bardziej postępowe poglądy. I rzecz w tym, żeby nikt nie używał państwa polskiego jako narzędzia, żeby siłowo narzucić swoje poglądy. To dziś niestety się dzieje, ponieważ...
Ukradł mi pan pytanie, chciałem zadać, czy to jest nasza teraźniejszość, pana zdaniem.
Tak, tak uważam. Uważam, że dosyć radykalne, tradycjonalistyczne środowiska w Polsce używają dzisiaj systemu prawa do tego, żeby narzucać swoje poglądy tym, którzy się z nimi nie zgadzają. Myślę, że najbardziej jaskrawy tego przykład to jest oczywiście ustawa antyaborcyjna, ale można by było wiele takich przykładów znaleźć i pokazać. My chcemy Polski, w której ludzie mają w tych sprawach, których rozstrzygnięć nie da się osiągnąć, bo ludzie po prostu będą zawsze mieli różne poglądy, dać wolność podejmowania decyzji. W tym sensie Lewica była i jest, demokratyczna Lewica oczywiście, formacją wolnościową.
Chciałem się zapytać, skoro już tutaj w tym światopoglądzie zaczęliśmy, jest takie pytanie o początek życia. Kiedy się zadałem, pani poseł Joannie Scheuring-Wielgus bardzo się oburzyła, że to jest głupie pytanie. To jest głupie pytanie, kiedy się zaczyna życie człowieka właściwie, czy nie?
Myślę, że to jest pytanie raczej do bioetyków i raczej do filozofów,
ale to politycy
niż do polityków,
prawo.
A prawo powinno być w taki sposób skonstruowane, żeby uwzględniać także ten fakt, że ludzie będą w tych sporach się między sobą różnić. I żeby nie narzucać przy pomocy systemu prawnego jednego określonego światopoglądu wszystkim. I my dlatego jesteśmy zwolennikami wolności wyboru. Po prostu.
Pan się nigdy nie zastanawiał, kiedy właściwie człowiek się zaczyna?
Jeżeli pan pyta o moje osobiste przekonania, to uważam, że kluczową kwestią jest kwestia rozwoju układu nerwowego, zdolności do odczuwania, zdolności do cierpienia, zdolności wykształcenia się świadomości. Ale zdaję sobie sprawę, że moje podejście jest tylko jednym z podejść, jakie są możliwe. I chciałbym tak skonstruowanego państwa, w którym prokurator i policjant nie zajmuje się tym, żeby narzucać jeden konkretny światopogląd wszystkim. Tak rozumiem wolne, demokratyczne społeczeństwo.
To skoro o Tusku już powiedzieliśmy, patrzę na program Donalda Tuska, trochę zabiera wam propozycje babciowe, kredyt 0%.
Przeciwnie, to akurat daje pan przykłady dwóch propozycji, w których mamy dosyć odmienne stanowiska.
Przy babciowym? Jak to nie można babciowego? Przecież takie ładne słowo, jak można nie lubić propozycji babciowego, panie? panie przewodniczący?
Dzisiaj stoimy przed bardzo ważnym pytaniem, to znaczy w co w najbliższych latach włożyć środki, a jeżeli chodzi o inwestycje w kapitał ludzki, bo tu mówimy tak naprawdę o inwestycjach w kapitał ludzki, w kwestie opieki i jakości życia. Jeżeli mówimy o kwestii opieki, to my uważamy, że priorytet to powinny być w tym momencie inwestycje w bezpłatne, wysokiej jakości żłobki, w których pracują dobrze wynagradzane osoby, które zajmują się dziećmi. Dzisiaj w Polsce na znacznym obszarze naszego kraju żłobków po prostu nie ma. I to oznacza, że młode rodziny nie mają wolności wyboru, zdecydowania, czy chcą przedłużyć ten okres osobistej opieki, czy też chcą szybciej wrócić do pracy. My chcielibyśmy, żeby ta wolność była realna, ale żeby ta wolność była realna, to trzeba te środki włożyć w budowę żłobków tak, właśnie, w inwestycje publiczne.
Pan poseł mówi o wolności, zaś mi długopis wypadł, bo spodziewałem się, to jest takie słowo, które ostatnio jest przypisywane do jednej partii, do Konfederacji. Ona mówi o wolności i wolności.
Myślę, że trzeba rozróżnić między wolnością a warcholstwem.
Konfederacja to warcholstwo.
Historii Polski akurat warcholstwo zapisało się najlepiej i przy wiele razy Polskę w złe miejsca poprowadziło. Natomiast tak, dla nas wolność to jest ważna wartość, ale my podchodzimy do wolności w sposób nienaiwny. Ja wiem, że nie jest wolny ktoś, kto nie ma na chleb. Wiem, że nie jest wolny ktoś, kto nie ma możliwości podejmowania różnych życiowych wyborów, ponieważ żyje w kraju, w którym źle działają usługi publiczne. Lewica to jest realna wolność. Realna wolność jest wtedy, kiedy jesteśmy solidarnym, spójnym społeczeństwem.
A Donald Tusk chce takiej wolności?
Jak pan wie, my tutaj mamy wiele sporów, jeżeli chodzi o konkretne rozwiązania programowe. Wspomniał pan o kwestiach opiekuńczych. Druga sprawa, którą pan przywołał, to kwestia mieszkań. No my mamy tutaj znowu odmienne podejście, które wynika z tego, że my bardzo krytycznie patrzymy na to, jak z kwestią mieszkań radziła sobie trzecia RP. I w moim rozumieniu trzecia RP to jest zarówno polityka prowadzona tutaj przez Platformę, jak i przez Prawo i Sprawiedliwość. Bo ten pomysł na to, żeby dopłacać do kredytów mieszkaniowych, to jest tak naprawdę powtórka z rozrywki. To już było. To się nazywało Mieszkania Swoim.
Mieszkania dla młodych.
Teraz tak jest PiS-owskie odtworzenie dokładnie tego samego pomysłu. Kłopot polega na tym, że za każdym razem, kiedy polskie państwo wkłada pieniądze w dopłaty do kredytów, to banki się cieszą, bo mają więcej pieniędzy, które mogą zarobić, i cieszą się deweloperzy, bo mogą podnieść ceny dokładnie o tyle, ile państwo dołożyło do kredytów. My chcemy podejść do tego w odwrotny sposób.
Ale to dwa sztandarowe propozycje, które...
Proszę pozwolić, że dokończę, bo wydaje mi się, że to jest rzecz kluczowa jak. To znaczy, naszym zdaniem to jest przestrzeń, której odpowiedzialność muszą bezpośrednio wziąć państwo i samorządy. I wspólnie w modelu państwowo-samorządowym budować mieszkania czynszowe na wynajem. Tak, żeby jakaś część z ludzi, którzy dzisiaj nie mają wolności wyboru, nie mogą po prostu zdecydować, czy chcą mieszkać we własnym mieszkaniu, czy w wynajmowanym, mogła zdecydować się na mieszkanie w mieszkaniu wynajętym od samorządu, po regulowanym czynszu, bezpiecznym, takim, w którym nie ma obawy, że za miesiąc przyjdzie właściciel i powie, musisz się wyprowadzić. Takim, które daje życiowy spokój i bezpieczeństwo, a jednocześnie nie zmusza człowieka do tego, żeby wziął ten 30-letni kredyt. Lewica to jest wolność wyboru. Chcesz wziąć kredyt? Super, to jest twój wybór, możesz to zrobić, ale jeśli nie chcesz, są samorządowe mieszkania, tak jak to działa w
Wiedniu,
w wielu miastach
w Polsce. A jeśli chcesz, to państwo powinno ci dopłacić, tak jak chce Donald Tusk, czy nie?
Uważam, że te środki... Środki, które trzeba przeznaczyć na mieszkalnictwo, powinniśmy przeznaczyć na budowę mieszkań samorządowych na wynajem. No i to oczywiście jest tak, że albo, to znaczy te środki nie są z gumy. Uważam też, że dawanie pieniędzy na dopłaty do kredytów, tak jak chcą, żeby była jasność, wspólnie Tusk i Kaczyński, bo
tylko
to jest wspólny pomysł Tuska i Kaczyńskiego, tylko że różnica jest taka, że jeden chce, żeby kredyt był 0%, drugi, że kredyt był 2%. Mechanizm jest identyczny. Uważam, że ta droga popisowa jest tutaj drogą donikąd. Uważam, że pójść tą drogą, którą szli na przykład austriaccy socjaliści, którym w Wiedniu udało się zbudować taki model rynku mieszkaniowego, który jest powszechnie uważany za dający najlepszą jakość życia ludziom.
No,
to są
Wiedniu
inwestycje publiczne, na które
mówi,
stawiamy.
Tylko to była inna epoka i ci, którzy się zajmują, mówią, że to nie jest takie proste przenieść rządzenia sprzed niemalże 100 lat.
Ale ta epoka trwa nadal. Wiedeń nadal buduje kolejne budynki w tym samym modelu. rzecz polega na tym, że tę drogę trzeba w końcu w Polsce zacząć. Myśmy szli odwrotną drogą. Zamiast rozbudowywać zasób samorządowy, to go w Polsce prywatyzowaliśmy. My chcemy zasady, że jeżeli samorząd dostaje rządowe pieniądze na budowę mieszkań, to ma absolutny zakaz ich prywatyzacji. Tak, żeby ten zasób przyrastał z roku na rok i z pokolenia na pokolenie. Żeby ten problem w końcu zacząć w Polsce rozwiązywać, a nie dolewać po prostu benzyny do ognia.
To ja jeszcze raz tego Tuska przywołam, bo dwa jego sztandarowe pomysły i w dwóch pan jest przeciwko.
Mamy inne podejście i myślę, że to na tym polega idea demokratycznych wyborów, żeby ludzie mogli spojrzeć na te różne podejścia i podjąć decyzje, które jest im bliższe. Tak rozumiem demokrację i myślę, że to także o tym będą kolejne wybory. W jakim kierunku pójść po PiSie, bo że ten PiS już dożywa swoich dni u władzy, to wydaje się raczej...
Ostatnie sondaże raczej dają nadzieję partii rządzącej na trzecią kadencję.
No to chyba musieliby z panem Braunem jako ministrem spraw zagranicznych i z panem Korwinem Mikke jako ministrem obrony.
Albo z panem Sawickim jako ministrem rolnictwa.
No, z tego co słyszę, deklaracje Polskiego Stronnictwa Ludowego są tutaj raczej niechętne do tego typu modelu. Natomiast trochę trudno mi sobie wyobrazić Prawo i Sprawiedliwość, które tyle mówiło o polityce wschodniej i sensownie akurat w zakresie wsparcia dla Ukrainy, żeby z panem Braunem i z panem Korwinem Mikke miało ją realizować, nie? Ale odkładając rzecz na bok.
A może jest tak, słyszałem ostatnio wypowiedź, jeszcze przed świętami, pana Sienkiewicza, ważnego obecnie polityka Platformy, który program 500+ nazywał tworzeniem marginesu.
Nie słyszałem tej wypowiedzi.
To proszę sobie przesłuchać. Prominentny polityk Platformy, chyba jeden z niewielu, który ma dostęp do ucha Donalda Tuska, określa dawanie pieniędzy w ramach tego programu jako właśnie tworzenie marginesu, a 500+ dla tych, którzy 1500+ babciowego dla tych, którzy pracują, jako właśnie rozwiązanie, że trzeba promować tych, którzy pracują, a ci, którzy nie pracują, nie wiem, czy nie powinni jeść, jak kiedyś mówiono, czy coś innego powinni zrobić, ale takie nasze hasła w Platformie się pojawiają.
Nasze stanowisko w sprawie świadczeń rodzinnych jest, jak pan wie, jednoznaczne. Uważamy, że świadczenia rodzinne, tak jak istnieją zresztą w większości krajów europejskich, powinny też funkcjonować w Polsce. Natomiast jeszcze jedna sprawa a propos...
Bo może jest tak, bo PiS-ów jest daleko do Konfederacji, a może równie daleko jest wam do Platformy i liberałów z Platformy.
Jak sam pan zwrócił uwagę, Donald Tusk jest politykiem poszukującym obecnie. I
przekona go pan na lewicową drogę?
To nie ja go przekonam do takiej czy innej drogi, do tego przekona go arytmetyka wyborcza. Jeżeli w Polsce nie będzie można bez naszych głosów złożyć rządu, to będzie oznaczało, że ten rząd będzie musiał prowadzić taką politykę gospodarczą i taką politykę społeczną, która jest akceptowalna dla prospołecznej lewicy. To jest tak proste. Na tym polegają zasady demokracji.
A wierzy pan, że Włodzimierz Czarzasty na to przystanie? Bo to jest jednak stowarzyszenie ordynacka, to są pewne kręgi biznesowe, bardzo liberalne gospodarczo.
Panie redaktorze, jak pan zwrócił uwagę,
program
lewicy to jest program konsekwentnie prospołeczny, stawiający na inwestycje publiczne.
Chociaż rządy lewicy w Polsce już tak konsekwentnie prospołeczne to już nie były, panie przewodniczący.
Ale mówi pan o pokoleniu, którego już nie ma.
Przecież to pokolenie Czarzastego.
W aktywnej polityce. Włodzimierz Czarzasty to akurat zdaje się, że pierwszy raz w tej kadencji został parlamentarzystą.
To prawda, posłem nie był, ale był już w grupie trzymającej władzę, więc był wysoko.
Ja powiem panu tak, ja widzę ten klub, koalicyjny klub, którego jestem członkiem, który razem współtworzy z Nową Lewicą, a teraz także z Polską Partią Socjalistyczną.
Na powrót.
Powiem panu tak, ja widzę bardzo jasne i zdecydowane opowiedzenie się tego klubu, tych polityków, tych formacji, w różnym stopniu oczywiście, bo różnimy się między sobą, nie jesteśmy monolitem, tak? Za polityką aktywnego państwa, za publicznym budownictwem mieszkaniowym, za progresywnym systemem podatkowym, za zwiększeniem nakładów na inwestycje publiczne. I ta rzecz ostatnia, o której chciałem powiedzieć, wydaje mi się dzisiaj zupełnie kluczowa.
Tylko pytam o wiarygodność. Kto się do kogo zbliżył? Jakbym zaprosił pana przewodniczącego tutaj 6-8 lat temu, to opinia o SLD byłaby pewnie zupełnie inna. Pamiętam pan jako bardzo twardego krytyka
jak
SLD.
Jak pan zapewne sam zauważył, ci politycy, którzy wówczas stali na czele sojuszu i byli jego symbolami, tacy jak pan premier Leszek Miller, są dziś raczej politykami Platformy Obywatelskiej i nie jest to przypadek.
z którym pan zaraz być może po jesieni będzie współtworzył rząd.
Istotą demokracji, w której jest wiele partii, jest to, że te partie dyskutują ze sobą i dogadują się i ucierają ze sobą w parlamencie, tworząc rządy koalicyjne. A jaki będzie kształt tego rządu, jaka będzie jego polityka, o tym zadecydują wyborcy w wyborach i to jest najpiękniejsze w demokracji.
To skoro jesteśmy jeszcze przy wyborach, no, trochę prywaty, wczoraj w domu rozmawiałem, że przyjdzie do mnie rano Adrian Zandberg, o co mam go zapytać. Padło pytanie, co ma, na kogo ma głosować osoba o lewicowych poglądach, która pamięta i nie lubi SLD. I nie chce głosować na ludzi z SLD. To jaki ma wybór?
Ma bardzo dużą grupę wyborców i wyborczyń, którzy głosują razem z nimi na listy lewicy. Na kandydatów i na kandydatki, czy to z Razem, czy z Dawnej Wiosny, czy z Polskiej Partii Socjalistycznej, więc tutaj...
Ale na jednej liście z establishmentem SLD.
Dawny Sojusz nie jest jedyną częścią tej koalicji, jest jednym z jej podmiotów. Ja powiem tak, że widzę bardzo wielu ludzi, którzy mają dziś 25-30 lat, mają lewicowe poglądy, chcą, żeby Polska była prospołeczna i wolnościowa i głosują na lewicę nie ze względu na takie czy inne sentymenty historyczne, tylko ze względu na jej program. I ten program lewicowej koalicji dzisiaj to jest program mieszczący się w lewicowym, socjaldemokratycznym, europejskim mainstreamie.
A nie żałuje pan, że położy, żeby nie złożyli się do grobu SLD całkowicie w roku 15? Może była taka szansa, żeby Razem zastąpiła stare SLD na polskiej scenie politycznej?
Wiesz, pan wie, co już Lewicy Demokratycznej na polskiej scenie politycznej jako podmioty już nie ma. Istnieje w tym momencie nowa lewica, która powstała z połączenia Dawnego Sojuszu i Dawnej Wiosny. Świat się mocno zmienił od już 8 lat.
Świat się bardzo mocno zmienił, ale Marek Dyduch dalej jest w Sejmie.
Marek Dyduch akurat i to jest...
Słynny, żelazny sekretarz generalny SLD.
O Marku Dyduchu powiem panu rzecz bardzo, bardzo, bardzo pozytywną. Marek Dyduch jest politykiem o konsekwentnie propaństwowych poglądach.
Dość konserwatywny, jak na lewicę zdaje się.
Zaskoczy pana pewnie w tym radiu o jego dosyć, powiedzmy sobie, konserwatywno-prospołecznych sympatiach, tak? Ujmijmy to najdelikatniej, że akurat Marek Dyduch w swoich głosowaniach i w swoim podejściu zaskakująco często, myślę, że podchodziłby do wielu spraw w sposób, który wiele osób w tej właśnie redakcji by ucieszyło.
To wróćmy do tego elementu społecznego. Cały czas zastanawiam się właściwie, jak wy będziecie pacyfikować Platformę w ewentualnym wspólnym rządzie. Cały czas mnie to zastanawia, jak wziąć w karby na przykład Jacka Rostowskiego.
No to już jest emeryt, zdaje się. Nie sądzę, że
bardzo aktywny.
Że pan Rostowski, ale to chyba na Twitterze.
O, z Twittera do polityki to...
Z tego co rozumiem, pan Rostowski już raczej nie wróci do polityki aktywnej. To dotyczy wielu osób z tamtego pokolenia. Ale wiem, co, odłożyłbym takie personalne rozważania na bok.
Ale też programowe. Znaczy, jak połączyć ogień z wodą?
Więc właśnie proszę pozwolić.
W jednym gabinecie.
Ja widzę to tak. Dzisiaj ja widzę pewien postęp, ponieważ już zgadzamy się, że trzeba w Polsce wydać duże publiczne środki na budownictwo mieszkaniowe. Teraz pozostaje rzecz taka, żeby wydać te pieniądze mądrze, a nie głupio. Czyli na publiczne budownictwo mieszkaniowe, na budownictwo samorządowe, a nie na to, żeby dofinansować banki i deweloperów. Ale pierwszy krok mamy już za sobą. Zgadzamy się, że trzeba te środki wydać. Zgadzamy się do tego, że podejście profesora Balcerowicza, polegające na tym, żeby państwa w ogóle najlepiej nie było, jest już raczej czymś do odstawienia na stryszek. I to dobrze. Ja z tej zmiany się cieszę, bo ja w polskiej polityce nie jestem dla bycia w polityce, tylko właśnie dla tej zmiany, żeby prospołeczna i wolnościowa perspektywa stała się w Polsce nie głosem, który można usłyszeć raz na jakiś czas na uniwersytecie, tylko realną, sprawczą siłą w polityce, zmieniającą politykę gospodarczą państwa. Myślę, że to już się dzieje i to będzie się działo w coraz większym stopniu wraz ze zmianą pokoleniową, która to zmiana pokoleniowa To jest wiatr w skrzydła prospołecznej lewicy.
Ale też bardzo nieprospołecznej, można powiedzieć, bardzo wolnościowej w tym duchu liberalnym Konfederacji. Młode pokolenie głosuje albo na was, albo na pana Mentzena, pana prezesa Mentzena.
Myślę, że jak będzie, zobaczymy przy wyborach. Myślę, że nie ma co tutaj z góry przewidywać, jaki będzie ten rozkład głosów. Natomiast...
Ale to jest ciekawe zjawisko, że młodzi się poruszają po tak różnych skrzydłach, tak? Wydawałoby się radykalnie odmiennych poglądach.
Spór jest naturalną rzeczą w demokracji. Różnice są naturalną rzeczą w demokracji. Mnie to zupełnie nie dziwi. Dziwne było raczej to, kiedy przez długi czas III RP w tej przestrzeni do sporu było bardzo mało, albo funkcjonował on zupełnie na peryferiach debaty publicznej. Natomiast, nie wiem, tak naprawdę dzisiaj moim zdaniem wielkie pytania, które przed Polską stoją, to są pytania dotyczące wspomnianych już przed chwilą przeze mnie inwestycji. Bo to jest dzisiaj duży kłopot, który mamy. Mamy bardzo niski poziom inwestycji.
I
to
nie zwłaszcza mówię, prywatnych.
Nie mówię tylko o inwestycjach takich w takim rozumieniu obiegowym, to znaczy o inwestycjach w środki trwałe, tych, które, o których z reguły myślimy, czy inwestycjach w nowe technologie w przemyśle, w inwestycjach nowe linie produkcyjne. Ale myślę tu także o tych inwestycjach, o których w Polsce rozmawia się trochę rzadziej, czyli o inwestycjach w kapitał ludzki, o inwestycjach w edukację, o inwestycjach w ludzkie zdrowie. W tych obu przestrzeniach my mamy w Polsce bardzo dużo do nadrobienia, bo, no i to trzeba powiedzieć też otwarcie, te rządy Prawa i Sprawiedliwości stały w miejscu, jeżeli chodzi o inwestycje w kapitał ludzki, natomiast jeżeli chodzi o sytuację dotyczącą inwestycji w środki trwałe, no to mamy regres, tak? Mamy dosyć poważny kłopot, polegający na tym, że ten poziom inwestycji nam spada. My uważamy, że w to miejsce, w którym sektor prywatny nie daje rady, musi wchodzić państwo jako publiczny inwestor. Stąd nasz program mieszkaniowy. Stąd mówimy o włożeniu 1% PKB w ten program publicznych, samorządowych mieszkań na wynajem. To jest około 20 kilku miliardów złotych rocznie w tym momencie, ale chcemy to opisywać jako procent PKB po to, że wraz ze wzrostem polskiej gospodarki rósł także ten program. To jest istotny element naszej wizji tego, jak ma wyglądać przyszłość polskiej gospodarki. Takiej, w której państwo odgrywa istotną rolę koordynacyjną, ale także inwestycyjną, pomagając w ten sposób całej gospodarce, w tym także sektorowi prywatnemu, utrzymać tempo wzrostu, bo dzisiaj Polska spadła z tej ścieżki wzrostu, która przez lata dawała szansę na doganianie gospodarcze zachodniej Europy. Wrócenie na tę ścieżkę wzrostu będzie jednym z większych wyzwań przed przyszłym rządem.
Chociaż jak się patrzy na 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, to tempo doganiania było najgorsze. Suma summarum, teraz zwolniło, no ale mamy wojnę, mamy kryzys.
Mamy dane, które mówią o następujących rzeczach. Po pierwsze, spadek inwestycji i ten spadek inwestycji nie zaczął się wraz z wojną i ten spadek inwestycji nie zaczął się wraz z COVID-em. Druga sprawa, mamy, i to jest rzecz niezmiernie niepokojąca, spadek płac realnych. Ona jest niepokojąca nie tylko dlatego, że Polacy z miesiąca na miesiąc czują, że mogą za to, co mają w kieszeni, kupić mniej w sklepie. To samo w sobie jest duży problem społeczny, ale to jest niepokojące także dlatego, że jeżeli spadają płace realne, to spada udział płac w produkcie krajowym brutto. A co to oznacza? To oznacza, że prywatne firmy mają jeszcze mniej powodów, żeby inwestować. Bo jeżeli mamy pracę, która jest tania, to nie trzeba wkładać pieniędzy w technologię, żeby efektywniej produkować.
Inflacji, pana zdaniem?
Źródła inflacji w Polsce są wieloskładnikowe.
Myślę, Platforma mówi, PiS równa się drożyzna. I to jest ich argument. Nieprawdziwy?
Powiem panu, w jakim zakresie jest on prawdziwy. Otóż w takim zakresie jest prawdziwe, że dzisiaj w Polsce istotna część inflacji bierze się z bardzo rozbuchanych marż. Bardzo rozmuchanych marż dużych podmiotów, które wykorzystały sytuację inflacyjną do tego, że sobie nadmuchać zyski. I to się dzieje kosztem konsumentów i mówię tu i o żywności, ale mówię tutaj także o nośnikach energii. I prawda jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość zrobiło zdecydowanie za mało, żeby zadbać o to, żeby polski rynek nie był sterowany przez oligopola. Prawo i Sprawiedliwość zrobiło zdecydowanie za mało, żeby zatrzymać tę spiralę marżowo-cenową. I tutaj to jest odpowiedzialność rządu, ale to jest jeden z czynników. Drugim z czynników jest oczywiście porwanie łańcuchów dostaw po COVID-zie, ale też nie zrobiliśmy wystarczająco wiele, żeby skrócić łańcuchy dostaw.
Bo na zachodzie ekonomiści lewicowi mówią o gridflation, czyli o czymś, co wynika z połączeniem ich chciwości i inflacji.
No to jest właśnie ta spirala marżowo-cenowa, o której mówiłem minutę temu.
O tym to jest jakby jasne, ale pytanie, ile to jest odpowiedzialności rządu, a ile po prostu korporacji od rządu niezależnych.
No ale rząd, naprawdę, to nie jest tak, że rząd nic nie może. Ja rozumiem, że przyzwyczailiśmy się do tego, że premierem jest Mateusz Nic Nie Mogę Morawiecki i on wychodzi, rozkłada ręce i mówi, to nic ode mnie nie zależy. No ale to naprawdę nie jest tak, że rząd nie ma żadnych narzędzi nacisku na duże podmioty ekonomiczne. To jest po prostu nieprawda.
Co zrobić z Orlenem?
No, przede wszystkim...
Będziecie rządzić. Rozbić z powrotem na kolejne segmenty, wyłączyć PGNiG-ę, wyłączyć LOTOS, wyłączyć energię?
Przede wszystkim podstawowa sprawa jest taka, że Orlen należy wyciągnąć spod bezpośredniego wpływu obecnie rządzącej partii politycznej. Ja wyobrażam sobie to... Nie, ale to nie jest... Wszyscy mówią jasne i mówią oczywiste. No to jak jest oczywiste, to czemu tego nie zrobiliśmy od dekad?
No nie, bo to jest najprostsze. Wyrzucić Obajtka i wszystko ale będzie cudownie. Ale co zrobić z fuzją? Czy zostawić ten podmiot, czy go zmienić? To jest kluczowe pytanie, które wy jako opozycja nie odpowiadacie.
Ja powiem panu tak. Na warunkach, które były konieczne ze względów unijnych, uważam, że ta fuzja nie była opłacalną decyzją. Zgadzam się tutaj z Piotrem Naimskim. Natomiast jestem
sprytny
też...
Sprytny wybieg, ja rozumiem.
Nie, to nie jest sprytny wybieg.
Ale co zrobić dalej? Co zrobić po jesieni koncernem?
Odpowiem panu bardzo uczciwie, żeby podjąć sensowne decyzje na ten temat, trzeba najpierw zobaczyć te dane, których dzisiaj nie ma nikt poza rządem i którymi rząd z opozycją się nie dzieli. Więc nie odpowiem panu na to pytanie w odpowiedzialny sposób bez zobaczenia tych danych.
Czyli bardzo możliwe, że ten koncern zostanie pod waszym rządem. Natomiast Obajtka będzie ktoś od was.
No właśnie, nie ktoś od was. I powiem panu tak, gdyby to miał być ktoś od nas, to uznałbym to za swoją największą porażkę. Bo ja wyobrażam sobie sektor publiczny w zupełnie inny sposób.
Chciałbym, żeby... Niezależnych ekspertów.
Chciałbym, żebyśmy...
Cokolwiek to znaczy.
Nie, chciałbym, żebyśmy wprowadzili po prostu izolację pomiędzy bezpośrednim wpływem świata polityki a zarządzaniem. Wyobrażam to sobie w następujący sposób. Rząd jest od tego, żeby określać, jako poprzez nadzór właścicielski, kierunki, strategiczne cele, tak jak to robi na przykład norweski fundusz suwerenny w zakresie swoich inwestycji. Ale rząd nie jest od tego, żeby wyznaczać, kto będzie dyrektorem do spraw tego i owego w mieście Cieszyn. Tak? Bo jeżeli zaczynamy dochodzić do takiego absurdu, że łączymy administrowanie majątkiem publicznym ze strukturami władzy i ze strukturami partyjnymi, to jest ze szkodą dla majątku publicznego. Ja jestem w przeciwieństwie do liberałów bardzo przywiązany do aktywnej roli państwa w gospodarce. Ale żeby ta aktywna rola państwa w gospodarce była wydajna, żeby nie przegrywała z sektorem publicznym, to nie może być zarządzana przez sekretarzy generalnych partii zajmujących się tym, gdzie trzeba upchnąć tego albo owego, bo akurat trzeba było dać jakąś fuchę. Tak polski sektor publiczny dalej funkcjonować nie może i to niezależnie od tego, kto tą Polską będzie rządzić.
To już na koniec, panie przewodniczący Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem. Donald Tusk będzie premierem po wyborach?
Premierem po wyborach będzie ten, na kogo zdecydują się koalicyjne partie, które będą formowały większość rządową. Jeżeli ktoś dzisiaj uważa, że jest premierem, no to myślę, że...
uważa, że będzie premierem?
To myślę, że się może wtedy taki ktoś rozczarować, bo decyzje na ten temat będą wynikały z tego, jaki będzie matematyczny rozkład głosów w przyszłym parlamencie. Jak spojrzeć na historię III RP, to bywało różnie. Czasem bywał premierem przewodniczący największej z partii koalicyjnych.
Co wprowadził Leszek Miller, już wspominany.
Czasem mniejszej z partii koalicyjnych.
Waldemar Pawlak, tak bywało.
Czasem był to inny polityk, który był akceptowalny dla różnych formacji, które tworzyły dany koalicyjny rząd.
Marek Belka źle się skończyło.
czasem był to Tadeusz Mazowiecki. Czasem, i tutaj mogłem tę listę ciągnąć i ciągnąć, mieliśmy w Polsce wielu premierów, którzy mieli pod tym względem różny background. I myślę, że w tym nowym parlamencie decyzja o tym, kto jakie stanowisko będzie pełnić, będzie zależała od rozkładu sił. Ale proponuję, zamiast dzielić skórę na niedźwiedziu tutaj, zająć się formacją opozycyjną tym, żeby skutecznie mobilizować swoich wyborców, bo o wyniku tych wyborów zadecyduje to, kto i na ile skutecznie przekona ludzi, którym jest blisko do jego programu, do tego, żeby w ten niedzielny poranek wstali, wypili kawę, a następnie poszli do urn.
Ale tak szczerze, czy podniósłby pan rękę w głosowaniu za Donaldem Tuskiem?
Ale odpowiedź, powtórzę raz jeszcze, jest bardzo prosta. Decyzje o tym, kto będzie premierem, będą zależały od tego, jaki będzie rozkład głosów. Ja w polityce jestem dla programu.
A
ja
za Mateuszem Morawieckim podniósł pan rękę?
Ale Mateusz Morawiecki zasłużył sobie na to, żeby przejść w najbliższych latach przez czyściec w ławach opozycyjnych. I formacja, która dzisiaj rządzi w Polsce, to zasłużyła. I zrobiła też wszystko, panie redaktorze.
No, czyli za Morawieckim nie, a za ale Tuskiem powiem, ale możliwe.
Powtórzę raz jeszcze. Zrobiła wszystko ta formacja przez ostatnie lata, żeby zniszczyć sobie zdolność koalicyjną z kimkolwiek. Zrobiła wszystko zaostrzeniem ustawy antyaborcyjnej, tym, co zrobiła z telewizją publiczną, rozwalaniem instytucji publicznych. Za takie grzechy w demokracji ląduje się w ławach opozycji. I myślę, że będzie to wspaniały czyściec dla tej formacji, która jeszcze przez kilka miesięcy Polską rządzi, a już po następnych wyborach,
będzie
mam nadzieję,
Donald Tusk.
Będzie opozycją.
Będzie opozycją. Zobaczymy, czy premierem będzie Donald Tusk. Zobaczymy, czy pan poseł Adrian Zandberg zagłosuje za Donaldem Tuskiem. To będzie ciekawe widowisko, ciekawe głosowanie. Wszystko się okaże na jesieni. Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem, Klub Parlamentarny Lewica, był gościem porankowym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
8:41. Zagadaliśmy się. Czas wracać do poranka w net. Ja państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Słyszymy się o godzinie 12:10. Do usłyszenia.